Dobrze i witamy Was w 127 odcinku DualShock Podcast, który to nagrywamy 6 stycznia. A witam się z Wami dzisiaj wyjątkowo tylko dwie osoby, czyli ja, Odin
i ja, Blady.
I tak właściwie nie mamy specjalnie listy tematów. To znaczy mamy listę tematów, ale nie wiemy, co z tego wyjdzie, więc przygotujcie się na wszystko. A zaczynamy od Far Cry 3, Darksiders 2 oraz Primordii, bo chyba tak to się wymawia. To jest gra, w którą Blady ostatnio zaczął grać i chciał się z nami nią podzielić, właściwie wrażeniami. Następnie patent Sony jako ciekawostka i już. Nie wiemy, co dalej, więc to jest 127 odcinek DualShock Podcast. Jesteśmy świeżo po imprezach, świeżo po wiksach i jadą, tak więc zapraszamy do słuchania.
I niech się dzieje, co chce.
Okej, okay, więc zaczynamy od pierwszego tematu, a właściwie tej grupy wszystkich gier, o których chcieliśmy powiedzieć, czyli Far Cry 3. W Far Cry 3 miałem okazję grać już hen w tamtym roku i naprawdę bardzo mi się ta gra podobała, ale jakoś nigdy nie miałem okazji, żeby się podzielić tutaj na łamach naszych nagrań tym, jak mi się ogólnie w nią grało i też czy to jest dobra gra. Miałem okazję wielokrotnie ją polecać i paru moich znajomych ją kupiło, są bardzo zadowoleni. Ale teraz tak się składa, że Blady również skończył Far Cry 3 i możemy sobie wspólnie tutaj pogadać na ten temat, wymienić się spostrzeżeniami.
Znaczy, nie wiem skąd ten dziki pomysł, że ja przeszedłem tego Far Cry'a, ja go jeszcze nie
przeszedłem. Ale no profesjonalnie.
Aha, tak, więc po ukończeniu Far Cry następujące wnioski się nasunęły.
Tak.
Jeżeli mogę zacząć od tego, że Odin mi na samym początku powiedział: spokojnie, pożyczaj w ciemno, bo na pewno ci pójdzie, nie lękaj się, to ma dobrze zoptymalizowane. Ja pomyślałem, tak, w dzisiejszych czasach może być gra dobrze zrobiona na peceta. Jest. To jest zadziwiające, jak świetnie ta gra chodzi na pecetach, od tego chciałem zacząć. To jest od dłuższego, chyba pierwsza taka naprawdę wyglądająca gra, którą odpaliłem na swoim laptopie i naprawdę widać, ile poszło po prostu serca w... Jeżeli chodzi o optymalizację, jeżeli chodzi właśnie o dostosowanie tej gry i prezentacji do jakby możliwości komputerów. Ale Odin, czy ciebie też do szewskiej pasji, ale do szewskiej doprowadzają menu w tej grze?
Nie, ja je bardzo lubię. Ja uważam, że to jest właśnie fajny krok w ciekawym kierunku, dlatego że zwykle kiedy masz menu, to ono jest bardzo takie zwyczajne. Zwykle menu, znaczy może niezwykle, ale często jest tak, że się odcina na tle gry. I tak na przykład, nie wiem, w Splinter Cell Chaos Theory miałeś coś takiego, że to menu chciało wyglądać tak, jakby rzeczywiście było gdzieś tam na twojej ręce na PDA, wiesz, jakbyś coś sobie wybierał, to było fajne, ale są gry, które te menu mają raczej takie no nieciekawe i akurat Far Cry z racji tego, że cały czas starał się akcentować to, że to ma być to szaleństwo na tej wyspie i mimo tego, że ten cały świat ma wyglądać spokojnie i ma być taki właśnie zrównoważony, tak naprawdę pod głębią tego pozornego spokoju znajduje się ten taki nieokiełznany charakter, to szaleństwo. Bardzo ciekawie przedstawił to menu. Mi się ono naprawdę podoba i jest dla mnie czytelne i też kolorystyka mi się podoba.
Znaczy, nie do szaleństwa doprowadzało ciągłe skakanie pomiędzy właśnie opcjami, craft, skille i tak dalej. I chyba zacząłem w złym momencie tak naprawdę rozmawiać, bo Far Cry to nie są menu wbrew pozorom. Tylko sama rozgrywka i sama ta przyjemność bycia na wyspie i robienia, co się żywnie podoba. I my mieliśmy tą obietnicę, bo Far Cry to zawsze była obietnica tej wolności. W jedynce ona była nam mniej więcej dana, no ale gra była mimo wszystko była corridor shooterem, tak? My zmierzaliśmy od punktu do punktu. Dwójka wiele obiecywała, no ale jaka dwójka była, wiemy, to nie jest dobra gra. Znaczy, można mieć z niej sporo przyjemności, jeżeli się ją, nie wiem, tak sączy łyżeczką, jak ty to robisz, Odin, ale jako gra, jako tak. Całość... jest naprawdę słaba i z powodów wymienionych 100 podcastów temu. Jednak Far Cry 3, co najdziwniejsze, on nie obiecuje wiele, a daje bardzo wiele. Co lubię, jak mnie gra zaskakuje swoją objętością, bo ja naprawdę nie spodziewałem się, że ta gra będzie aż tak gigantyczna, kiedy ją odpalę. Nie spodziewałem się, że będzie mi dawała tyle frajdy i że będzie aż tak zróżnicowana. Ona.
Wiesz co, jest na pewno bardzo ciekawe to, że w momencie, w którym wydaje ci się, że Far Cry się kończy, to on tak naprawdę jest w połowie. I akurat to jest bardzo miłe. Jeśli chodzi o samo rozbudowanie gry, to na pewno w porównaniu z poprzednimi częściami to rozbudowanie jest bardzo widoczne, dlatego że mamy właśnie opcję zbierania różnych tam ziół, konstruowania z nich różnych leczniczych tam strzykaweczek i tak dalej. Mamy możliwość też kolekcjonowania skór ze zwierząt i tworzenia dzięki właśnie tym skórom różnego rodzaju nowych takich jakichś nośników na siebie, żeby ładować gdzieś tą amunicję i coś takiego. Tak więc to są fajne rzeczy, owszem. Niemniej ta gra nadal ma być właśnie open worldem, który niekoniecznie skupia się na tych rzeczach. On to daje, że ta gra daje to w formie takiej otwartej, że możesz z tego korzystać, nie musisz koniecznie. Ale mimo wszystko, tak jak chyba oboje się tutaj zgadzamy, tak naprawdę największą przyjemność czerpie się po prostu z bycia w tym świecie. To nie jest Skyrim lub inna gra RPG, która nastawia cię właśnie na kolekcjonowanie tych rzeczy, dlatego że o tym bardzo łatwo można zapomnieć. I wszystkie te misje, kiedy masz na przykład za zadanie kogoś znaleźć, można wykonać bez jakichkolwiek pomocy ziół i tak dalej. Można to zrobić po prostu po męsku i zwyczajnie po prostu sobie poradzić. Tak więc ja na przykład, kiedy grałem, to tak naprawdę z tych ziół nie korzystałem w ogóle. Niemniej tam wykonałem wszystkie misje poboczne, dlatego że musiałem. Tak czy inaczej, wydaje mi się, że zwykły gracz nie musi i wręcz nawet można powiedzieć, że przez jakiś czas to może być trochę takie kuriozalne zadanie dla niektórych ludzi, żeby wykonywać wszystkie misje poboczne, bo one są po prostu trochę repetytywne. To w sumie jest jedno i to samo zadanie.
To trochę psuje na przykład pojęcie, że dostajemy wiadomo, że tak, szybko, musisz ratować swoich znajomych, ale nie, daj spokojnie, teraz będziemy sobie polować na zwierzątka. Teraz sobie pochodzi. Pamiętam, właśnie miałem taki moment w grze, kiedy ktoś nam powiedział właśnie, że o, szybko, musimy pędzić, ponieważ szykuje się atak! A ja patrzę, w sumie przydałoby mi się zrobić pokrowiec na amunicję, przydałoby mi się zrobić jakieś ten szelki na broń, a tak daleko są jakieś tam tapiry, z niczego innego nie jestem w stanie stworzyć pojemnika na magazynki, to musi być tapir, stary. Więc jadę przez całą mapę w poszukiwaniu tapirów, ja poluję na ten tapir, po prostu to czas.
Wiesz, czego mi brakowało a propos tego? Brakowało mi nazw tych zwierząt na mapie. Ja wiem, że może nie każdy będzie miał z tym problem, ja osobiście nie miałem, ale wydaje mi się, że gdyby oprócz samej ikonki zwierzęcia była przy okazji jego nazwa, to dla niektórych ludzi byłoby to prostsze, bo kiedy na przykład mamy właśnie zapisek, że z tapirów możemy stworzyć na przykład podstawowy pojemnik na coś tam, to wtedy szukać tego na mapie czasami jest trochę tak, to jest takie trochę długotrwałe, a gdybyśmy mieli zwykłą nazwę, że tu jest rejon tapirów, to wtedy byłoby trochę prościej. To jest w sumie jedyna rzecz, którą mogę zarzucić temu systemowi.
We can stop here. This is stop here.
Elegancki i fajny, ale mógłby być na mapie jeszcze trochę lepiej oznaczony.
Znaczy ogólnie sama mapa jest w porządku zrobiona, bo ogarnąć tak wielki świat jest czasem ciężko w tej grze. Ale mi na przykład brakuje takich topograficznych rzeczy na mapie, w sensie na przykład zaznaczenia wysokości, czy w którą stronę góra się formuje, jeżeli wiesz, o co mi chodzi, takie jak na wojskowej mapie miałbyś narysowane takie linie, co byłoby przydatne właśnie, kiedy na przykład ja stawiam na snajperstwo w tej grze, znaczy tak jakby staram się zawsze tak znaleźć dobry punkt, żeby ocenić właśnie miejsce, gdzie ma zaatakować, oznaczyć ilu się da wrogu, wyeliminować z wyciszonej snajperki ilu się da, później się podkraść, i w miarę możliwości maczetą, a jak się zacznie źle dziać, to wtedy MP5. Taka, nazwijmy, taki mój rytuał za każdym razem, kiedy zdobywam jakiś outpost w naszym stylu. I w tym momencie jest właśnie pytanie, czemu... Pomijając tą mapę, która to utrudnia, to gra rzadko kiedy nagradza naszą pomysłowość. My sami się klepiemy po plecach, na przykład, ale mi wyszła akcja, a gra nie, i tak da nam punkty tylko za headshot.
To znaczy, jest w Far Cry 3 taka mechanika, że jeśli nie zostaniesz wykryty, to wtedy dostajesz 1500 punktów. Jeśli nie będzie alarmu, to dostajesz 500, czy tam 1000, a jeśli po prostu oswobodzisz posterunek, to dostajesz 500. Ale to nadal właśnie tak jak powiedziałeś, sami musimy się nagradzać, dlatego że gra tak jakby tego nie zauważa i niestety to jest syndrom wszystkich open worldów tak naprawdę, z którymi mamy do czynienia, że po jakimś czasie one po prostu są na tyle rozbudowane, że programiści nie są w stanie skupić się na tylu rzeczach, na ilu powinni, a poza tym, że na ilu mogliby. A poza tym jedna rzecz, która mnie trochę denerwowała, jeśli już mówimy właśnie o tym, jak gra nas nagradza i o tym korzystaniu ze snajperki, z wytłumionej EP5 i tak dalej, inteligencja przeciwników jest trochę głupia, dlatego że ile razy byłem w stanie kogoś zabić po cichu za pomocą łuku, to tyle razy słyszałem, o, to pewnie rakia sobie z nami pogrywa. Wiesz, to jest, leży twój kumpel na ziemi, wykrwawia się ze strzałą wbitą w czaszkę i ty mówisz, a, chłopaki, przestańcie i się odwracasz i sobie idziesz. To jest takie... To mogłoby być naprawdę lepiej zrobione, ale te dynamiczne akcje, bo o tym nie powiedzieliśmy, dynamiczne akcje w Far Cry'u naprawdę sprawiają bardzo dużo satysfakcji. Zresztą Far Cry tym drzewkiem rozwoju, które jest rozwoju, nie wiem, jak powiedziałem,
trzema
rozwoju.
Mam nadzieję,
trzema. Tak naprawdę kieruje nas w stronę tego właśnie dynamicznego podejścia do tych posterunków, do ich odbijania. Tak więc ludzie, którzy chcą grać metodycznie, niekoniecznie znajdą tyle samo frajdy, co ludzie, którzy po prostu wchodzą guns blazing, dlatego że w Far Cry 3 na przykład możemy odblokować możliwość strzelania zjeżdżając na linię, możemy odblokować na przykład zeskoczenie na kogoś, możemy odblokować umiejętność wbijania noża kaskadowo niemalże, czyli w jedną postać, w drugą, w trzecią, w czwartą. To jest naprawdę, przyjemność to jest bardzo duża i czujemy się prawie jak w filmie akcji. Niemniej z drugiej strony mamy stabilizację trzęsienia celownika przy użyciu snajperki.
Albo pływaj szybciej, takie... kiedy masz właśnie tą opcję, nie? Wydaj punkt. Na co wolę? Zabijaj wrogów skacząc z dachu, czy pływaj szybciej? Czekaj, na co ja wydam punkt? Czekaj.
No tyle pływam!
Znaczy ogólnie ja myślę, że przy tym moim stylu gry, bo oczywiście jestem... Nie może być tak, że jakieś zadanie bym ominął. Znasz pewnie tak. Ten RPGowy ból. Tak. To ja czuję, że ja jeszcze 5 razy wykupię wszystkie zdolności, ale jakby na razie trzymam właśnie takiego mobilnego skradacza, jakby którego próbuję forsować w grze. Nie podoba mi się, na przykład gra czasem narzuca na ciebie, że okej, zakradłeś się, gra to uznaje, mówi brawo, fajnie, ale teraz masz spawn wrogów, których musisz zabić. Nie? Ja miałem właśnie tak. Świetną ucieczkę na przykład z innego miejsca, byłem siebie cholernie zadowolony, bo... Od momentu checkpointu ominąłem cały punkt, który miałem zaatakować, ten fabularny nazwijmy, ten statek na samym początku. Zdobyłem pojazd wodny, podpłynąłem, znalazłem sobie taką wysepkę i pomyślałem, o, tutaj będę miał swoje alamo, w razie czego się tutaj wycofam i tu będę uciekał. No i dobra, zrobiłem całą misję po cichu, tam eliminowałem właśnie tą maczetą i chowałem ciała, bo sobie pomyślałem, że to będzie klimatyczne, móc zaciągać ciała po zabiciu, bardzo fajnie to zresztą wygląda, jak się go później takiego gościa zaciąga za jakąś osłonę. I wykonałem całą misję ultra po cichu, nikt mnie w ogóle, nie użyłem innej broni niż maczeta przez całą planszę. Wykonałem zadanie i gra automatycznie wtedy nam na pokazówce włącza alarm, pojawiają się wrogowie i mi się udało im wymknąć tak, że oni mnie nie widzieli w ogóle, że ja tam byłem. Uciekłem dokładnie w to miejsce, gdzie chciałem, wskoczyłem na tę swoją motorówkę, a gra mówi nie, wróć ich wszystkich zabij. To było takie, to, miałem taki mały zgrzyt z tym, ale ogólnie to nie jest coś, co całkiem wyciąga z jakby przeżycia, ale przypomina tylko, że to jest nadal gra. Gra bardzo przyjemna, ja mam ogromną frajdę z wykonywania tych zadań.
Ogólnie zaskakująco fabularnie jest rozbudowana, to mnie całkowicie zbiło z tropu, bo ja myślałem, że to będzie kolejny Far Cry i on pod takim pozornym płaszczykiem tego, że jest zwykłą grą, ma naprawdę bardzo dobrze zbudowane, może niekoniecznie bardzo dobrze, ale bohaterowie poboczni są bardzo, bardzo tak barwnie nakreśleni. Wszyscy ci ludzie mają bardzo charakterystyczne swoje przywary. Oni są rozpoznawalni na tle tego całego świata, który wydaje się być bardzo, bardzo, bardzo jednorodny. Tak więc wszyscy ci nasi znajomi, których staramy się odzyskać, oni... Bo nie wiem, czy już byłeś ogólnie w tym momencie, kiedy po raz pierwszy bierzesz tą pigułkę, która daje ci halucynację i zaczynasz przeżywać to, co się działo przed trafieniem na tą wyspę.
Ja miałem na razie tylko te...
No to nie będę mówił w takim wypadku. Niemniej Far Cry naprawdę robi tutaj coś bardzo ciekawego i sprawia, że ta gra jest jest bardziej wciągająca niż mogłaby być. Dlatego, że te relacje między bohaterami pobocznymi są na tyle interesujące w świetle tego, że cały czas wykonujemy niemalże to samo, że to naprawdę ubarwia tą grę. Poza tym bardzo wiele sytuacji, bardzo wiele pojedynków takich już fabularnych rozgrywa się w tak zaskakująco dziwnych sytuacjach, że sam początek gry nie umywa się do tego, co się dzieje potem. Mamy walki z bossami, które wyglądają po prostu epicko, jak z gier typowo przygodowych, jakby Uncharted skrzyżować z God of War. Mamy nie, naprawdę. Masz sytuację, kiedy masz halucynacje takie totalne, gdzie ten świat naprawdę zaczyna wokół ciebie wariować. Chwilę na przykład, kiedy samo oświetlenie zaczyna podkreślać to, co dzieje się w danej chwili z bohaterem. Tak więc jest bardzo wiele elementów, które do Far Cry'a trzeciego się jakby tak przekradły i są wyciągnięte albo z bardzo ciekawie zaprojektowanych scenariuszy filmowych, dlatego że dla mnie na przykład, kiedy scenarzysta lub na przykład reżyser zaczyna bawić się światłem, albo na przykład, nie wiem, tak jak Kubrick zaczyna manipulować tą kamerą na wszystkie strony, żeby wykazywać te stany emocjonalne, które są całkowicie rozchwiane, to się naprawdę liczy dla mnie i Far Cry 3 to ma. W jakiś sposób naprawdę wynosi to ponad ten tytuł zwykłej gry, którą mógłby być i w porównaniu do poprzednich części to jest naprawdę znacznie bardziej interesujący tytuł.
Dla mnie na przykład jest sama główna postać jest o niebo bardziej interesująca, bo ten w jedynce, ten cały Jack
ale to
jakiś nie miał kompletnie nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o bycie postacią.
Jack Bauer!
Jack Bauer! W dwójce oczywiście ta nasza postać to była po prostu ręka, i która nic sobą nie, ręka sobą nic nie wyrażała. Jednak w trójce mnie zaskoczyło to, jak dobrze udało się połączyć właśnie tego Jasona, tą próbę stworzenia postaci takiego everymana, tak? Że to ja mogłem się znaleźć w sytuacji i teraz ja bym musiał ratować swoich znajomych. Oczywiście moi znajomi nie mają jakichś pozerskich telefonów i nie noszą jakichś tam ciuchów za 5000. Niemniej, sam Jason mi się podobał właśnie, że jakby w parze z tym, jak my się rozwijamy jako gracz, idzie jego rozwój jako tego wojownika, jak on zaczyna dopuszczać do siebie te myśli, że on może rzeczywiście jest w jakiś sposób, może zrobić więcej niż zwykły człowiek.
Ale nie wydaje ci się, że to będzie trochę za szybko?
Nie,
mimo wszystko?
Nie, ponieważ w takiej sytuacji, w jakiej on się znalazł, nie było czasu na... nie wiem, powolne odkrywanie w sobie zdolności. Co prawda, jedyne co bym chciał podkreślić bardziej, żeby było grze bardziej podkreślone, to pierwsze zabójstwo. Kiedy pierwszy raz on kogoś zabija, powinno być mocniej podkreślone. Ale też pozwala gra bardzo wiele, żebym ja był tym Jasonem. Właśnie ona, przez to, że ona nie narzuca takich scen, kiedy on, nie wiem, płacze, czy siąpi, czy roztkliwia się nad sobą, czy ma na przykład bardzo długi jakiś tam rozwój siebie jako postaci, to tutaj jakby gra zaufała mi, że ja sam jakby się wczuję w tą rolę, co i mi się udało się wczuć w tą rolę i cieszę się, że gra mi to pozwoliła, że to nie było mi wciśnięte w gardło, że patrz jak on to przeżywa, tylko dano mi wystarczająco tyle, żeby mi zależało na przyjacioła, dano mi wystarczająco tyle, żebym uwierzył w to, że ja sobie z tym poradzę, dano mi ten tatuaż, który jest wizualnym odzwierciedleniem tego mojego rozwoju jako postaci, kiedy za każdym razem jak wykupujesz jakiś skill i ten tatuaż się pojawia na ręce, to jest tak... Znaczy, to się może wydawać, że to jest niepotrzebne, tak, że jakiś pstryczek się pojawia na postaci i co, zrobił sobie nagle tatuaż? Ale to nie o to chodzi, to jest właśnie to wizualne pokazanie graczowi, że zmierza do przodu, nie tylko właśnie od planszy do planszy, ale też on sam jako gracz w tym świecie zaczyna się dopasowywać do niego. I tak jak sam Jason zaczyna rozumieć dżunglę, zaczyna przewidywać ruchy swoich wrogów, staje się tym niebezpiecznym wojownikiem i to jest naprawdę... To była sztuka. Jakimś cudem Ubi się to udało. Ja nie wiedziałem, że oni jeszcze potrafią tak dobrze właśnie zagrać na tej linii subtelnego wprowadzania emocji, bo teraz w świecie właśnie tych pokazówek i quick time'ów i tych dramatycznej muzyki i zbliżeń i trzęsącej się kamery i szybkich cięć, im się udało właśnie stworzyć taki bardzo delikatny właśnie system wprowadzania nas do tego świata i jestem naprawdę im za to wdzięczny.
Wiesz co, ja mimo wszystko chciałbym, żeby to wprowadzenie do tego świata było jednak trochę lepsze, dlatego że moim zdaniem fakt tego, tutaj nie jest to wielki spoiler, że brat głównego bohatera ginie.
W 3 minuty po rozpoczęciu.
Tak, postrzelony przez Wasa w szyję i wykrwawia się na jego oczach. Jego brat był w piechocie marynarki, tak? Mhm. W piechocie, nie wiem do końca gdzie on był, no ale tak czy inaczej był żołnierzem. I fajnie by było, gdyby gra rozwijała się w ten sposób, że my we dwoje byliśmy w stanie razem uciec i on zaczyna nas uczyć, on zaczyna nas wprowadzać do tego, jak trzeba żyć, jak trzeba przetrwać, co trzeba robić, żeby w ogóle dać sobie radę w takim świecie. I to by było bardzo fajne. I potem mógłby być rzeczywiście postrzelony i to mogłoby się stać już osobiste.
Zgoda, jak teraz momencie. To powiedziałeś, to właśnie ten moment, kiedy on by na przykład go uczył, okej, tak trzymasz pistolet, tak przeładowujesz.
No, to by było
rany
naprawdę bardzo
rany opatruje się
fajne.
W polu, tak, to byłoby może ciekawsze. Ale to jest właśnie ten problem właśnie open worldów, jak wprowadzać gracza, czy tworzysz długi, korytarzowy świat, który może kogoś znużyć albo odrzucić bardzo wcześnie właśnie, bo jakby on miał tą obietnicę otwartego świata, a ciągle jest prowadzony za rączkę, czy tak jak zrobili tutaj, po prostu wrzucić człowieka na głęboką wodę i zobaczyć, czy się utrzyma. Mm-hmm. I to po prostu, chyba, już... ja nie mówię, że to jest dobra decyzja, czy zła, co oni zrobili, po prostu...
To jest gra akcji, no nie? Więc tutaj i tak cieszmy się z tego, że dostaliśmy aż tyle.
Znaczy właśnie w grze akcji dostać tyle tego emocjonalnego aspektu nie spodziewałem się całkowicie.
Ja też nie. Niemniej, skoro już właśnie jesteśmy o tym, ile dostajemy, bardzo cieszę się z tego, że mamy takie pokazówki, a nie inne. Naprawdę, pokazówki są zrealizowane naprawdę na bardzo wysokim poziomie. Wprowadzają gracza, tłumaczą mu, dlaczego ma walczyć, tłumaczą mu, co ma robić i dzięki temu to nie jest coś, co właśnie jest typowe dla open worldów, gdzie jedna forma komunikacji między postaciami jest zawsze tą formą reprezentatywną. To jest bardzo zauważalne w Skyrimie albo w innych grach Bethesdy, gdzie tak naprawdę no, być może Fallout się na tym tle wybija i niektóre sceny, na przykład z Obliviona, Bo nie wiem, tak naprawdę w Skyrim tego nie widziałem zbyt często. Tak czy inaczej, większa część tłumaczenia nam, graczowi, dlaczego ma coś robić, odbywa się w takiej samej formie, jak rozmowa z postaciami typu handlarz i tak dalej. Wiesz, poprzez odpowiednie okienko z opcjami dialogowymi. A w Far Cry'u trzecim tak naprawdę wszystko to jest taka cutscenka, która świetnie wpływa na twoje zaangażowanie w ten świat. I dla przykładu, kiedy ja jestem w stanie kogoś uratować i potem z nim rozmawiam, to ja się cieszę, że on tam jest. Ja widzę, że ten człowiek zaczyna być wdzięczny, chociaż nie do końca też, ale nie chcę o tym mówić tak naprawdę w detalach, tutaj w szczegółach wielkich, dlatego że no, ty jeszcze nie skończyłeś, tak jak powiedziałeś, Far Cry'a. Niemniej chciałbym, żeby niektóre postacie były trochę lepiej napisane, bo niektóre po prostu I don't give a shit. Tak, mniej więcej tak się zachowują, że o, fajnie, uratowałeś mnie, cieszę się, dzięki. Tak czy inaczej, większość tych naszych rozmów, większość tych naszych zleceń polega właśnie na tym, że dostajemy bardzo fajną rozmowę z osobą, która nam to zleca. Ta kamera sobie ładnie chodzi tam wtedy, zaczyna pokazywać nam to, na co powinniśmy zwrócić uwagę. To jest płynne, to jest fajne, nie wyrywa nas z gry właśnie jak to drzewko, czy te opcje dialogowe, które musimy wybrać, tylko to jest zwykła taka normalna rozmowa, jaką byśmy zwyczajnie przeprowadzali z osobą, z którą normalnie byśmy rozmawiali, więc to jest naturalne, to jest miłe, to nie odrywa nas od gry i tylko i wyłącznie podkreśla to, że w Far Cry 3 łatwo się wciągnąć i ma też te misje, kiedy to wciągnięcie się jest naprawdę bardzo fajne. Ja nie wiem, czy jeszcze byłeś na polu marihuany, niemniej polecam, pozdrawiam.
Tak, tak.
To są naprawdę momenty, kiedy robisz sobie takie, ja pierdzielę, to jest pierwsza gra, która zrobiła coś takiego, którą ja znam, która zrobiła to tak dobrze.
Muzyczka.
I w ogóle to zrobiła. To jest naprawdę świetne i tutaj Far Cry'owi należą się brawa, dlatego
że... Ale to ci powiem tylko, że GTA śmieje. San Andreas miała też misję właśnie, kiedy miotaczem ognia biegamy po polu marihuany i chyba też była muzyczka reggae wtedy, ale...
Ale czy działo ci się tak z ekranem?
Nie, chyba nie.
Właśnie,
nie pamiętam.
Właśnie. No tak czy inaczej to jest naprawdę bardzo fajne, to jest szczegół, który mi się bardzo podoba i też z biegiem czasu tych takich misji, które zaczynają się odcinać na tle Far Cry'a jest mniej, na tle tej zwyczajności, ale fabuła gęstnieje i też te pojedynki, te rozmowy zaczynają być znacznie bardziej... To jest tak jak właśnie jak w powieści Konrada, jesteśmy bliżej jądra zła, czyli zaczyna się pojawiać coraz więcej tych takich subtelnych elementów, które zaczynają nam mówić o tym, że jesteśmy już coraz bliżej tego, czego nie chcemy odkryć. Więc to mi się bardzo podoba i też no, druga wyspa, gdzie dostajemy strój wiewiórki, żeby latać, blady. Jak doczekasz
filmiki,
tego,
to widziałem filmiki na YouTube.
Podróżowanie po prostu po wyspie. Boże, jakie to jest proste, żeby wpaść na taki pomysł, a ile to frajdy daje. To jest to.
Ja już dostawałem po prostu ten palpitacji, jak leciałem na lotni i udało mi się wylądować za pierwszym razem, co było niesamowitym przeżyciem. Mm-hmm. Więc w ogóle strój wiewiórki też w ogóle będzie petarda. Tak. Chyba słychać, że nam się podoba, nie?
Dokładnie. I nawet jeśli nie graliście, drodzy słuchacze, drogi gracze, jeśli nie grałeś w Far Cry'a pierwszego, drugiego, to Far Cry'a trzeciego naprawdę można kupować, bo to jest gra, która jest rozbudowana. Która ma... I widzisz, nie powiedzieliśmy o tym, lokacje, mój Boże, jak niektóre lokacje w tej grze wyglądają pięknie.
Znaczy ogólnie gra jest piękna, ale wiesz co, ja myślę teraz już zostawiliśmy jakby taki posmak ogólności, że może nie skupiałem się na detalach, ja tylko chcę powiedzieć, czy ty o nim pamiętasz chyba pierwszy gameplay filmik z Far Cry'a, na którym właśnie to był jakiś ten filmik, że tam z wodospadu wychodził ten Jason i trzeba było, i on dostawał się do helikoptera. I nawet były dwie różne wersje. Pierwsza, co on tam walczył i strzelał kałachem za ścianę, a druga, co zjeżdżał na linię i później tam zabijał maczetą. Tak. Ja wtedy mówiłem, to jest niemożliwe, Odin, że ta gra taka będzie. Ja mówiłem, Odin, nie nakręcaj się, bo ty byś niesamowicie nakręcał na Far Cry. Ja mówiłem, nie nakręcaj się, na pewno to nie będzie tak wyglądało, to nie może tak płynnie działać, to nie może być aż tak rozbudowane. Jest.
Jest. Niemniej, od razu mówię, i to jest chyba taki właściwie mój obowiązek, nie chciałbym tego mówić, ale muszę. Przygotuj się na to, że jest podwójne dno w tej grze. I tyle tylko powiem. Nie chcę zdradzać ci, o co mi chodzi, bo nie chcę, żebyś się domyślił tego. Tak więc przygotuj się na to, że to jest podwójne dno i w momencie, w którym zrozumiesz, co się stało, będziesz wiedział, o co mi chodziło.
Dobra.
I to właściwie tyle. Gra jest podzielona na dwie wyspy, no bo jest ku temu konkretny powód. No, tak. Tyle.
Okej. Okay.
Intriguing.
Sounds interesting.
Nie powinieneś powiedzieć jak Hanar. Mindly interested.
Fascinating.
Dobra. Okej, okay, tak więc to jest nasz pierwszy temat, czyli Far Cry 3. Przechodzimy do kolejnego, którym jest Darksiders 2. Teraz Blady.
Odin.
Czy ty cokolwiek wiesz?
Tak.
O czym? Nie, czy wiesz coś o Darksiders 2? Czy grałeś kiedykolwiek, widziałeś, jakie są twoje wrażenia?
Nie grałem, widziałem chwilę, nie mam wrażeń.
Nie masz żadnych? No dobra. Więc wszyscy wiemy, jakie aktualnie problemy przeżywa THQ, a właściwie przeżywało, bo ponoć są już one zażegnane. Niemniej mieli swego czasu właśnie taką wielką wyprzedaż, gdzie można było hapnąć Darksiders 1 i zagrać, oczywiście ocenić, no i też być może zainteresować się drugą częścią. Ja Darksiders kupiłem bardzo dawno temu, nie pamiętam dokładnie jak dawno, niemniej kupiłem i nie byłem zawiedziony. I dziwiłem się ludziom, że tak niewiele osób jest zainteresowanych Darksidersami pierwszymi, kiedy to naprawdę jest bardzo dobra gra. Być może aktor głosowy dla postaci wojny jest trochę śmieszny.
No to momentami. Już wiem, o co chodzi, oczywiście Darksiders, tak, postać wojny, dobrze.
Tyle tylko, że to naprawdę jest tytuł, który jest bardzo rozbudowany, który jest staroszkolnym slasherem, ma bardzo fajnie nakreśloną fabułę, bardzo ciekawe uniwersum, i tak naprawdę zbudował swój własny świat w sposób wiarygodny dla gracza, tak przynajmniej dla mnie. Tak więc z Darksiders pierwszego czerpałem bardzo dużo satysfakcji i chyba nawet był kiedyś podcast, w którym mówiłem, że bardzo mi się ta gra podoba i polecam, dlatego że naprawdę warto w nią zagrać. I jakie było moje zdziwienie, kiedy nie tak dawno mówię, w okresie świątecznym miało wielkie promocje właśnie na bardzo wiele tytułów. Jednym z tych tytułów okazał się Darksiders 2. Oczywiście kupiłem. No i tutaj właśnie zaczyna się koszmar 56 godzin, kiedy tak naprawdę nie odrywałem się od komputera.
Znaczy to nie musi być koszmar, godzin. Jeżeli pewnie nikt się siłą nie trzymał przy tym komputerze.
Nie, nikt się siłą nie trzymał. I naprawdę gra jest bardzo dobra. Jest to rozwinięcie tego, co było w jedynce. Jest to poprawiona schematyka tego, co w pierwszej części mogło ci przeszkadzać. Niemniej w dwójce zostało naprawione i zostały dodane kolejne rzeczy. Tak jak w pierwszej części wojna dostawał swoje wielkie, potężne artefakty i mógł je levelować za pomocą zbierania odpowiedniej ilości dusz. Tak tutaj śmierć w drugiej części leveluje czy też ulepsza swoje przedmioty właśnie tak naprawdę zdobywając je. Czyli ten mechanizm już jest trochę inny, niemniej nadal masz możliwość rozwijania tych rzeczy i właściwie ten grinding taki delikatny, czy właściwie już dość zauważalny, w drugiej części jest czymś, co chyba tak najbardziej wciąga w tej grze. Fabuła jest ciekawa, nie wiem czy tak samo ciekawa jak w pierwszej części, jednak naprawdę wystarczyła, żeby pochłonąć mnie na te 56 godzin i muzycznie jest bardzo dobrze. To jest naprawdę bardzo dobra gra. To jest kawał dobrej kamery. I ja jak najbardziej polecam. Nie chcę wdawać się w szczegóły, bo to trochę ciężko jest mówić o grze, której Blady tutaj nic nie wie.
Poprawka, wiem właśnie, kiedy widziałem filmiki z Darksiders 2, to ja na przykład odebrałem wrażenie, że to jest taka hardkorowa wersja Legend of Zelda. Jeżeli chodzi o taką samą konstrukcję dungeonów, zbierania przedmiotów, rozwijania siebie jako postaci, właśnie takiego świata, który nie wymaga od ciebie myślenia o nim jako o RPG-u, ale poniekąd ty z siebie jednak wyrażasz przez tą postać tego swojego jeźdźcy, więc jakby to wszystko nie, znaczy może to jest głupie porównanie do Zeldy, bo wiele gier w jakiś sposób mi przypomina Zeldę, mniej lub bardziej, myślę tutaj na przykład o Batmanie Arkham City, ale mimo wszystko właśnie Darksiders ma to do siebie, że ten świat jest naprawdę fajny i mam pytanie, czy będą kolejni jeźdźcy, w sensie kolejne części?
Wiesz co, jeśli THQ nie upadnie, to myślę, że tak. Niemniej i nie ma żadnych informacji w internecie, jakoby rzeczywiście miała powstać trzecia część. Mamy jeszcze dwóch jeźdźców, którzy nie zostali w pełni wykorzystani, ale no tak naprawdę fajnie by było, gdyby jednak kolejna część Darksiders ujrzała światło dzienne, dlatego że dwójka pozostawia niedosyt, jedynka również, więc tak naprawdę to jest, tak można powiedzieć, taka kolej rzeczy, że grasz w jedynkę i chcesz zagrać w dwójkę. Bo tak jak powiedziałeś, tak jak oboje zauważamy, mam nadzieję, to uniwersum w Darksidersach jest po prostu bardzo ciekawie napisane. Naprawdę bardzo ciekawie i sam fakt tego, że mamy do czynienia z demonami, mamy do czynienia z aniołami, mamy do czynienia z jakąś wielką radą spopielonych twórców, mamy do czynienia z krasnoludami ogromnymi i tak dalej. to stwarza naprawdę bardzo dobre podstawy do tego, żeby stworzyć swoje własne fantazy. I to jest fantazy. To jest fantazy, w którym mamy wielkie, potężne artefakty. To jest fantazy, w którym mamy naprawdę bardzo starożytne budowle, jakieś świątynie, które zostały zamknięte od wielu, wielu lat. To jest głównie slasher, owszem. Tam tak naprawdę skupiamy się na tym, żeby zadać jak największe obrażenia w jak najkrótszym czasie. To sprawia przyjemność mimo wszystko. I poza tym świat jest śliczny. Mamy możliwość spojedynkowania się z wielkim demonem Samaelem, który już sam w sobie jest postacią wybitnie interesującą. Ta wielowymiarowość w ogóle jego spojrzenia na rzeczywistość jest naprawdę bardzo ciekawa. Już w pierwszej części była ciekawa. Tutaj jest, mimo jego bardzo chwilowego pojawienia się, również trzyma poziom. Tak więc to jest naprawdę bardzo ciekawy tytuł i mam nadzieję, że kiedyś będę w stanie go zrecenzować już tak trochę lepiej, kiedy na przykład oboje już będziemy w jakiś tam sposób, znaczy kiedy ty będziesz zaznajomiony z tą częścią, kiedy ja będę mógł podyskutować już tutaj na łamach naszego podcastu z kimś na poważniej.
Na poważnie.
Ale naprawdę polecam, dlatego że Darksiders 2 jest bardzo ciekawą grą. Jest to grinder, ale mimo wszystko grinder, który ma ciekawą fabułę.
Co sprawia, że na pewno się mu przyjrzę bliżej. O, ja. Czy tylko ja słyszałem w tle?
Tak, tak.
To się normalizuje.
Trzy, dwa, pięć.
Odin!
Tak!
Primordia!
Tak!
Nie wiem, o czym mówię.
Tak!
Czym jest Primordia? Dowiedziałem się zupełnie przypadkiem ostatnimi dniami, iż istnieje coś takiego. Jest to gra. Dobra, nie? Primordia jest przygodówką point and click w naprawdę starym stylu. Kiedy znajomy podesłał mi link do dema gry, pomyślałem, tak, kolejna przygodówka, która będzie próbowała jakby wywołać u mnie tą nostalgię, która na siłę będzie mi wciskała w gardło te stare, dawne lata przygodówek i mówiła, patrz, jestem starą przygodówką. Primordia jest tak subtelną grą. W ogóle zacznę od nakreślenia samego świata, żeby ci wytłumaczyć, czemu spędzałem po prostu przy demie, spędziłem kilka dni, przechodząc dwa razy demo, ale tak po 20 minut dziennie. Ogólnie jest to świat, którym człowieka już dawno nie ma na ziemi. Człowiek zostawił po sobie maszyny, które już zaczęły budować kolejne maszyny i kolejne te maszyny budowały kolejne maszyny i człowiek jako istota przetrwał jako takie niemal bóstwo, jako maszyna idealna dla tych robotów. I te maszyny go zaczęły jakby wyświęcać jako Boga. One mają swoją własną Biblię, w której opisują właśnie te nieopisane szklane budowle, które stawiał człowiek, kiedy te autostrady, te drogi w niebiosach on tworzył. I ten człowiek, który zostawił te roboty, żeby one pilnowały pokoju w jego świecie, kiedy on odejdzie. I właśnie wcielamy się w rolę Horatio, który jest robotem właśnie, który ma fascynację na punkcie ludzi, który zbiera płyty gramofonowe z ich muzyką, który posiada jakiś stary statek z admiralskim, takim starym, wielkim fotelem, który jest fascynowany gwiazdami i budowaniem nowych robotów. I w grze również mamy jego przyjaciela Crispina. Crispin to jest taki sidekick, przydupas, mądrala, śmiesznić.
Zrozumiałeś Crispina, naszego słuchacza.
No. Crispin jako postać jest bardzo fajny, ale też jest bardzo miłym narzędziem przygodówkowym, ponieważ kiedykolwiek w grze się zatniemy, możemy się zapytać Crispina, co teraz mamy robić i on zawsze nam jakąś tam podpowiedź udzieli, co jest przyjemne.
Widzisz, Crispin, jesteś przydatny.
Crispin jest przydatny, ponieważ ma zawsze podpowiedź. Sama gra jest rysowana ręcznie, ona stara się wyglądać właśnie jak gry z tamtych lat, do stopnia, w którym ona wyglądała na grę z tamtych lat, że mi przeszkadzał świetny dubbing. Każda postać w grze posiada dubbing. Aktorzy są naprawdę świetnie dopasowani, ale ja do przechodzenia teraz pełnej wersji, którą dostałem właśnie w prezencie na gwiazdkę, wyłączyłem w ogóle tekst, wyłączyłem dialogi i zostawiłem sam tekst po prostu w czystej formie, ponieważ chciałem tą grę czytać i czuć tak, jakbym nią grał w 99 roku, czy kiedy tam, czekaj, na 98 wyszło gry Fandango, czyli w tych jeszcze starszych grach, po prostu starych, prawdziwych przygodówkach point and click. Same zagadki są o tyle ciekawe, że można je czasami wykonać na różne sposoby. Jest jedna wada w całej przygodówce, to jest to, że są, przynajmniej na razie miałem jeden moment, kiedy można popełnić nieodwracalny błąd. Ja tego bardzo lubię w przygodówkach, bo przygodówki zakładają, że będziesz próbował wszystkiego na wszystkim, więc kiedy spróbowałem czegoś, co się stało, gra mi powiedziała, aha, ja chodziłem sobie dalej i tak myślę, Crispin, co teraz? A Crispin mówi, okej, boss, chyba popełniłeś błąd. Ja myślę, aha, no to załadujmy save'a. Nie mam. ponieważ nadpisałem save, który myślałem, bo cały czas szedłem przez grę myśląc, że nie można popełnić błędów. Można. Więc trzeba pamiętać o robieniu save'ów co jakiś czas, takich oddzielnych nazwijmy. Niemniej sam klimat gry, to w ogóle fakt, że grasz robotem, który buduje inne roboty z resztek robotów, mamy naprawdę przewidywalny plot twist i oczywiście czarną historię, którą trzeba odkryć. Ponoć są różne zakończenia, jeszcze nie dotarłem do końca gry, jednak ponoć właśnie ma znaczenie to, jakie przedmioty posiadamy, jakie podjęliśmy decyzje, jakie ideologie wyrażaliśmy w dialogach, co jest bardzo fajne.
O, to jest ciekawe.
Ponieważ ogólnie, jak już mówiłem, gra pokazuje ten pogląd właśnie o tym kulcie człowieka, jakby na przestrzeni gry ona się stara pokazać, że to jest zarówno dobrze, że maszyny go czczą, jak i to, no, że to jest po prostu ich, nie wiem, okłamywanie samych siebie. Więc jakby można podążać tymi ścieżkami. Same zagadki, jak już mówiłem, mamy Kryspina do pomocy, są różne rozwiązania zagadek, ale chyba jeszcze do tej pory nie miałem zagadki, przy której bym powiedział nie, nigdy bym na to nie wpadł. Bardzo często trzeba odpalić taką przygotówkową logikę w stylu jak zmusić robota gigantycznego do otwarcia ust? Odetnijmy mu palec i wetnijmy mu w nos. No dobra, tak? To możesz do tego sam dojść po jakimś czasie, jeżeli masz odpowiednio skrzywioną psychikę. A jeżeli nie, to Kryspin nam powie. Ogólnie słyszałem też, że gra jest bardzo krótka, więc ją sobie dawkuję. Jest warta każdej złotówki. Ona jest dostępna na GOG-u i ona chyba kosztowała $10. Ja ją dostałem w prezencie. Ale naprawdę jest fenomenalna. Klimat tego świata w połączeniu z muzyką i naprawdę ja doceniam aktorów, którzy podkładają głosy, ale dla mnie granie w to w takim właśnie stylu, tylko czytanie tych tekstów i słuchanie tej muzyki i co więcej ten kontrast, kiedy właśnie mamy te roboty, które się porozumiewają u mnie samymi tymi wyświetlanym tekstem i odpala się płytę gramofonową, gdzie kobieta śpiewa jakąś piękną, melancholijną pieśń, to tak pasuje. Sama kreska jeszcze podkreśla tą szarość, ten postapokaliptyczny brud. Niesamowita gra, naprawdę niesamowita to jest. Jeżeli The Journey jest przeżyciem na PlayStation 3, tak Primordia jest przeżyciem na PC-cie i nie przesadzam. Ja odnajduję tyle przyjemności w podróżowaniu po tym świecie. Jedyne, co mnie przeraża, to właśnie to, jak ja wiem, jak szybko się ta gra skończy i że zagadki nie są tak, na tyle dla mnie wielkim wyzwaniem, żebym nie wiadomo, ile przy nim czasu tracił, więc to jest jedna z tych podróży, kiedy naprawdę nie chcesz, żeby się skończyła, kiedy chcesz chłonąć ten świat, chcesz chłonąć te postaci, ten klimat, no i tą muzykę, także...
Wiesz co, to brzmi bardzo ciekawie, to brzmi jak połączenie Machinarium, Blade Runnera i Ghost in the Shell.
A te roboty są trochę jak gety, które próbują zrozumieć i kochać.
O, nie, to naprawdę bardzo ciekawe.
Dlatego
naprawdę.
Właśnie cieszę się, że ci zainteresowałem i zapraszam cię w takim razie na...
Ale $10, panie!
Zapraszam cię na stronę producenta, ja oczywiście teraz nie pamiętam jak, ale wystarczy pisać Primordia Demo, demo jest dostępne, demo jest długie, pozwala też wykonać właśnie tam, chyba jest inna zagadka, którą można na dwa sposoby rozwiązać. Jest nawet jeden moment w grze, kiedy można ominąć cały quest, jeżeli się przykłada uwagę do książki właśnie, bo mamy dostęp do Biblii tych robotów. Ja sobie na przykład bardzo długo czytałem tę Biblię robotów, bo chyba dwa razy. Ona ma tam chyba 6 czy 7 stron, więc to nie było jakby mega wyzwań literackie. I przez sam dialog można było rozwiązać później całą sekcję, kiedy bym musiał szukać, zbierać i łączyć przedmioty. Gra mnie nagrodziła poniekąd za to właśnie, że prawidłowo odpowiedziałem na pytania i wykorzystałem swoją pamięć i intelekt, także...
769 megabajtów, co to za gra? To właśnie ściągam teraz demo, tyle.
To widzisz, zadziałało, więc jeżeli już od niej ściąga, to i wszyscy słuchacze powinni, ponieważ to jest prawdziwa przygodówka. Ja bym ją ustawił na dokładnie tym samym poziomie, co najdłuższą podróż, co teraz czuję się jakby na świecie.
To już wysoko mierzysz.
Tak, to jest jedna z tych przygodówek, przynajmniej na razie. Ja się boję, że właśnie jej szybkie zakończenie i jakby to, że fabuła zmierza w oczywistym kierunku, mnie, ale jak na razie już to, co ona mi dała, to przeżycie, już teraz ja czuję się zadowolony z tego, że ją posiadam, że poświęciłem jej czas, że ona mi odwzajemnia moje uczucie. I to jest naprawdę rewelacyjne właśnie w przypadku przygodówek, kiedy aż chcesz kombinować, chcesz pytać, a Kryspin jest zabawny, więc Primordia, zapraszam.
Zapraszam i polecam. Blady Bladziński.
Właśnie tego mi brakowało na sam koniec.
Tak wyczułem, nie? Tak wszechświatowy, po prostu brakowało. To jest tak jak, wiesz, eksplozja samochodu, to musi się przytoczyć jeszcze koło później. Nie? Po prostu brakuje takiego. Patent Sony. Następny temat jest taki dość nietypowy, ponieważ pojawił się tuż przed podcastem. Ja przerzucałem strony, stwierdzając, że nic tu nie ma. Kiedy trafiłem na małą wiadomość...
Co ja mam się ubrać? Nic nie mam.
Trafiłem na... Trafiłem na małą wiadomość, iż jakoby, aczkolwiek, Sony, to duże, tak, to tłuste Sony, opatenciło pewną rzecz. Opatenciło system, który pozwala blokować używanie gier z drugiej ręki, czyli ogólnie ten cały rynek gier używanych by padł na pysk, ponieważ ich oprogramowanie pozwala wykryć, na jakim konsoli i gdzie ona była odpalona i wtedy, gdybyśmy sprzedali ją komuś innemu, czy nawet pożyczyli, oddali, to wtedy on...
Grom z nieba.
Tak, to wtedy konsole, niewiele osób wie, nowe konsole posiadają w sobie tortyl, który po prostu eksploduje, zabijając wszystkich w mieszkaniu. Więc jakby...
Podpisujesz umowę, proszę pana, ale wszystko jest w umowie.
To wszystko jest w umowie, łącznie z tym, że przekazujesz nieważne informacje, tak jak to, jakie strony przeglądasz, ile masz lat i jak się nazywają twoje rodzice. Więc kiedy Sony opatenciło tą rzecz, zrobiłem takie krótkie, hej, chwila, przecież to nie jest ich filozofia. I tak, sam Jack Tretton, czyli szef Sony, mówił otwarcie, kiedy Microsoft jako pierwszy informował, że w Xboxie 720 będzie ten system właśnie blokujący używanie gier używanych. Piękne zdanie spróbowałem teraz, to wtedy Jack Tretton, właśnie szef Sony, powiedział, że jest absolutnie przeciwny temu, że on rozumie, że w pewien sposób używane gry są zagrożeniem dla jakby płynności finansowej firm, niemniej on wiedział i wie, że to jest jakby nieoddzielny element rynku właśnie gry używane i zamiast właśnie blokować czy dawać po łapach, on uważał, że powinno się nagradzać po prostu kupowanie gier nowych, a nie karać za kupowanie używanych. Mimo to Sony właśnie świeżo, chyba właśnie 1 czy 2 stycznia, zakupiło właśnie patent, znaczy opatentowało właśnie ten system oprogramowania, które będzie blokowało używanie gier używanych. Pytanie, co się dzieje? Czy oni cały czas ściemniali? Czy jest druga wersja, którą ja stworzyłem w swoim idealistycznym umyśle, że w takim razie może dobrze, że Sony posiada taki patent, bo może to znaczy, że inni go nie będą używać.
Nie, bo wystarczyłoby zmienić jedną rzecz i w tym momencie mogliby wykorzystać ten patent, to znaczy wykorzystać ogólnie to rozwiązanie. To rynek patentowy jest trochę hermetyczny, dlatego że coś musi być, dla przykładu rozmiar na przykład jakiejś płyty musi być dokładnie taki sam dla jakiegoś czytnika, wtedy można opatentować rozmiar płyty, dlatego że mniejsza płyta nie wejdzie albo nie zostanie odtworzona, większa się nie zmieści, więc wszyscy muszą używać tego samego rozmiaru, a ty masz na to patent, więc wiesz, wtedy a z systemem już wykrywania gier czy kopii używanych, czy tych, które pochodzą z drugiej ręki, no to tutaj już można kombinować, tak więc wiesz, ja osobiście się boję, dlatego że my na rynku pecetowym już tak naprawdę mamy martwy ten rynek od jakiegoś czasu i tylko pozostałości tych starych gier przygodowych, starych gier, można powiedzieć przed rokiem 2010, jesteśmy w stanie kupić jako tak naprawdę gry używane, dlatego że teraz już większość tytułów albo chce się związać na stałe ze Steamem, albo chce się związać na stałe z Originem, albo na stałe z Uplayem, więc tutaj jest naprawdę ciężko. Ja się boję, że nowa generacja konsol po prostu chce wyplewić te kopie używane, chce wyciągnąć z umysłów ludzi w ogóle pojęcie czegoś takiego jak kupno używanej gry, kupno taniej gry. Problem polega na tym, że już Microsoft kiedyś, dawno temu, milion podcastów wcześniej, opowiadałem wam o tym, że chyba 160 milionów dolarów zostało przeznaczonych, bo teraz już nie pamiętam dokładnie, jaka to była kwota, na to, aby opracować sposób zabezpieczenia właśnie konsoli przed uruchamianiem kopii bezpieczeństwa i też kopii z drugiej ręki, tak? Gier, które już zostały przez kogoś kupione i odsprzedane na nowej konsoli Microsoftu, czyli tym nowym Xboxie. Jeśli Sony wprowadzi dokładnie ten sam pomysł, to w tym momencie tak naprawdę będziemy mieli pewien trend na rynku, gdzie już tak naprawdę te używane kopie są, że tak powiem, wypychane z niego i już się hermetyzuje go na tylko i wyłącznie nowe publikacje czy nowe produkcje, zakupy w sklepach. To oczywiście zwiększa płynność finansową firm jak najbardziej, ale chyba zdajemy sobie z tego sprawę, że jednak zamyka ten rynek dość mocno.
Dla mnie na przykład się pojawia parę pytań, ponieważ wiem, że oni nie będą tego wiązali jakby z samym kontem, ponieważ wtedy by automatycznie się pojawiło handlowanie, żebyś kupował grę używaną wraz z kontem, tak jakby do zalogowania się.
To już na Microsoftie czasami się pojawia, wiesz, migracja licencji i tak dalej, tak więc te rzeczy nie są nam obce.
Nie, bo ogólnie już teraz jest tak, że na przykład nie mamy Battlefielda, tak, z tym Season Passem, znaczy, czy jakby się nazywał ten Premium Sev. Więc kiedy ja pójdę do znajomego, on odpali swoją kopię Battlefielda, ja się zaloguję na swoją postać i przerzucę sobie tam, chyba jest jeden pliczek z save'em czy coś takiego, to ja wtedy mogę kontynuować jakby jako swoja postać na jego konsoli. Fajnie. Ale w takim razie jak to ma działać? Czy ta płyta niejako będzie w systemie powiązana z modelem konsoli? Czy jeżeli mi się moje PlayStation zepsuje, albo po prostu, tak jak ja to zrobiłem, kupię sobie Slima, bo ma większy dysk twardy i tak dalej, to automatycznie na nim też już nie będę mógł grać swoją używaną grę, bo przecież to jest inna konsola. Także jest tyle pytań z tym związanych. W ogóle dla mnie nawet już samo nie sprzedawanie, ale na przykład teraz mam kolegę, który też ma PlayStation, jakby się zamieniamy grami. I to jest dla nas stała taka norma. Dobra, ja ci wpadam z Hitmanem, ty mi pożycz Skyrima. To najgłupsza wymiana w moim życiu. Dobra.
Dobrze.
Nie, ale wiesz, takie...
Wiesz, tak pozwoliłem się po prostu ponieść temu i dopiero po chwili taka lampka się zapaliła. Co?
Nie no, mówimy o pożyczaniu, tak? Ale na przykład wiesz, ty mi Dishonored, ja tobie Assassin's Creed. No takie tego typu tak, zamiany. I to jest fajne właśnie móc jakby się socjalizować i poznawać więcej gier, bo przecież jeżeli się rozmawia o grach, jeżeli się w te gry gra fizycznie, to się pojawia zainteresowanie daną marką. I teraz na przykład, ja wiem przez to, że pożyczyłem od niego, Dishonored jest fajną grą, więc jak będzie dwójka, to możemy sobie ją kupił sam. A jeżeli by mi Sony wprowadził ograniczenie, że on by nie mógł pożyczyć, no bo wiesz, no bardzo mi przykro, no ale wiesz, już mam powiązaną grę ze swoją konsolą, więc nie możesz zagrać, no to już coś jest nie tak, naprawdę. To jest w ogóle ta właśnie filozofia karania zamiast nagradzania za dobre rzeczy, tak? Więc nie wiem, dokąd to może zmierzać i w ogóle kierunek, do jakiego to zmierza, jest naprawdę przerażający. Chociaż też przypominam sobie wywiad, który czytałem z jakimś twórcą przygodówek, który zrobił Nightshade na Nintendo Entertainment System. On opowiada, jak w 85 czy 86 roku im powiedziano, że nie opłaca się teraz robić gry na peceta, ponieważ pecet umiera. W 86 roku, już tak się mówiło. Więc jakby trendy i sama elektronika podąża w tak nieprzewidywanym, wbrew pozorom, kierunku, że...
Bo w tamtych czasach myślano, że to zabezpieczenie na konsolach nie pozwoli na uruchamianie pirackich kopii, a nadal bardzo wiele osób nie jest mi w stanie uwierzyć i nadal bardzo często kieruje na odpowiednie badania i na odpowiednie strony, że najwięcej kopii pirackich znajduje się na rynku xboxowym.
Tak, Xbox jest najbardziej piracowaną konsolą.
Obojętnie jak bardzo będziecie się wypierać, drodzy słuchacze, takie są fakty.
Tak, to jest prawda. Xbox i ogólnie właśnie stopień jego piracowania jest naprawdę przerażający, ponieważ...
To jest horrendalne, tam nawet nie trzeba nic robić po prostu. Można kupować gotowe Xboxy na aukcjach internetowych, które są już po prostu przystosowane do
tego. I to jest dla wielu osób to jest powód, żeby kupić. O, już przerobiony!
Tak, dokładnie.
O, już przerobiony!
Bo inaczej by po prostu tego nie kupili. I to jest znane ogólnie, jeśli chodzi o rynek konsolowy, bo przecież mieliśmy taką samą sytuację z Sony PlayStation 2, tak, które już niestety zostało, że tak powiem, już się go nie produkuje w Japonii. To jest też trochę przykre, że pewna generacja tego naszego życia, które było takie szczęśliwe, kolorowe i dziecinne, jakby się zakończyła, już jest za nami. Ale niemniej to nadal podkreśla tylko i wyłącznie problem, że w kilka lat temu, producenci gier myśleli, że właśnie lepiej jest kierować gry na rynek konsolowy, dlatego że na konsolach istnieją fizyczne zabezpieczenia, które nie pozwalają na uruchamianie kopii pirackich.
Tymczasem!
Tak! Więc jak bardzo teraz zostanie posunięty ten system zabezpieczeń, aby nie został złamany? Bo wszyscy wiemy, że przecież konsola PlayStation 3 trzyma się naprawdę bardzo długo.
Ona się trzyma już za długo. W ogóle teraz ta generacja konsol trwa zdecydowanie zbyt długo i biorąc pod uwagę, jak wygląda Wii U, to obawiam się, że też nowa generacja tych dużych konsol nie bardzo popchnie świat do przodu. Ja teraz widziałem rewelacyjne filmiki, jakieś fanowskie, tam ludzie robili chyba albo na Frostbite'cie, robili filmik pod tytułem, jak mógłby wyglądać Mass Effect 4, gdyby wyszedł wyłącznie na PC-ty dzisiejsze. To było niesamowite, po prostu ci ludzie te potrafią modele dopracować do takiego stopnia. Do czego zmierzam? Że te nowe konsole, teraz ja się boję, że jakby utracono kierunek, że właśnie teraz ta obawa przed tym cholernym rynkiem gier używanych jest tak wielka u twórców, że będą sami naciskali na właśnie Sony, będą naciskali na Microsoft, żeby były te zabezpieczenia. No i wszyscy będziemy na tym cierpieć. Dalej będą DLC za $20, dalej będzie umieszczanie kontentu na płycie, żebyś go sobie odblokował kodem. Dalej będą jakieś season passy, czyli kupujesz materiał, którego nawet jeszcze nie ma, ale kupujesz tę obietnicę, że to kiedyś będzie, czyli tak jak z figurkami Gwiezdnych Wojen w latach 70, że się kupowało karton z obietnicą, że jak tylko się pojawią figurki, to ci je wyślemy. Po prostu...
Wiesz co, ale też trzeba pamiętać o tym i nie możemy o tym zapominać, że w dzisiejszych czasach tworzenie gier to jest wielomilionowe przedsięwzięcie i ono musi się zwrócić. Koszt tworzenia gier jest coraz wyższy. Koszt opracowywania silników, zatrudnienia programistów, scenopisarzy, wynajęcia studia, wynajęcia aktorów głosowych jest naprawdę bardzo wysokie i te gry po prostu będą kosztować w produkcji coraz więcej. Dlatego też rynek zaczyna się hermetyzować i wręcz domaga się od nas coraz więcej pieniędzy, bo inaczej po prostu te gry nie będą tworzone. I niestety wydaje mi się, że w przypadku gier konsolowych to będzie postępować znacznie szybciej niż w przypadku gier pecetowych, bo rynek pecetowy jest jednak znacznie bardziej otwarty. Na rynku pecetowym znajdują się otwarte, publiczne narzędzia, które pozwalają tworzyć gry naprawdę bardzo ciekawe. Rynek gier indie tak naprawdę na pecetach jest tak rozbudowany, że niejednokrotnie chyba przewyższa ilością produkcji ciekawych rynek ten komercyjny, gdzie pojawiają się tytuły wielomilionowe. Tak naprawdę no, to jest przykra świadomość tego, że z powodu naszej potrzeby posiadania coraz ciekawszych, coraz bardziej rozbudowanych gier, tak naprawdę my, może nie osobiście, nie własnymi rękoma, ale mimo wszystko pośrednio zaczynamy kierować ten rynek właśnie w tą stronę, kiedy on musi zostać zamknięty i kiedy on musi zacząć na siebie zarabiać. A jedyny sposób to właśnie ta hermetyzacja i systemy antypirackie.
Chociaż jestem niesamowicie szczęśliwy, że jest ta druga strona medalu, że są takie właśnie serwisy jak Kickstarter, że wychodzi taka konsola że są właśnie te gry indie, że są te bundle wszystkie niesamowite, tych gier naprawdę małych, niszowych, że jest nadzieja, że ludzie jeszcze mają szansę jakby się wybić właśnie z tego korporacyjnego podejścia do gier, właśnie firmy rządzone przez ludzi w garniturach, którzy nie potrafią trzymać pada w ogóle w rękach. Chcę wierzyć, że właśnie poniekąd udało się nam przełamać, bo ja widzę, że Kickstarter zmienił trochę w mentalności przynajmniej twórców, że dla mnie taka gra jak XCOM, ona jest wyznacznikiem czegoś, nie wiem właśnie, czy to jest wyznacznik przyszłości, czy tylko znak nostalgii z przeszłości, ale na pewno jest wyznacznikiem czegoś ważnego w rynku gier, bo jeżeli XCOM może wyjść, może się mi tak niesamowicie podobać, a jestem zajebiście wybredny, przepraszam za sformułowanie, i jeżeli może dostawać nagrody u prestiżowych serwisów, ponieważ XCOM posprzątał po prostu stół na Game Trailers Award w tym roku, że może się uda wybić właśnie z tych wielomilionowych produkcji w stylu Call of Duty, gdzie są eksplozje za 3 kroki, które musi sprzedać 3 biliony, żeby się zwróciło. Może jeszcze jest nadzieja, i że samo to piractwo, jeżeli będą dobre gry, jeżeli będzie ta inicjatywa do kupowania gier nowych w pudełku, to my będziemy je kupować, to jest tak proste. Ale jeżeli wychodzi 6-godzinna gra, która ma tylko tryb single i ludzie się dziwią, że ona jest kopiowana, no sorry, Spec Ops The Line to jest na pewno niesamowite przeżycie i nie mogę się doczekać, żeby go przejść, ale nie za tą cenę. Więc jakby coś za.
A widzisz, Spec Ops The Line był sprzedawany na mowę za 23 zł.
No więc widzisz, i to jest cena jak za film, bo ta gra jest jak film i dziękuję, tak? Ale jeżeli właśnie piraci się gry, no to to jest temat rzeka tak naprawdę, od zawsze
tak,
był.
To jest temat rzeka.
I to jest temat właśnie, to jest reguła Radbrucha, tak? Rzecz niby dozwolona, a uważana za moralnie złą, i w drugą stronę rzecz, która jest zakazana, ale przez nas uważana za moralnie dobrą. Także jest tyle, znaczy dobrą, znaczy ja nie uważam, że piractwo jest dobre i nigdy tego nie powiem, ale...
Ale widzisz, ale wiem, jest stymulujące.
Ale wiem, czemu jest.
To jest jedyna konkurencja dla rynku, który jest zamknięty. Piractwo zaczyna stymulować jakość produktu albo zaczyna stymulować jakość obsługi. Dlatego, że tak jak powiedział Gaben Newell, ludzie piracą gry, a właściwie no, nie kupują gier, tylko ściągają już skrakowane wersje, dlatego że po prostu obsługa klienta jest czymś, co nie skłania ich do tego, żeby kupić nową grę. Bo pomyślmy nad tym, jeśli ja kupuję grę i potem mam z nią problem, to tak naprawdę nie idę do producenta, tylko zaczynam się miotać po internecie tak naprawdę, nie? Zaczynam szukać różnych rozwiązań i tak dalej. Gdyby była taka opcja, że mam problem i dostaję na przykład numer na bezpłatną infolinię, co wcale nie jest tak ciężko zrobić, bo kiedyś nawet byłem o krok od tego, żeby pomóc jednej szkole właśnie stworzyć taką bezpłatną infolinię, więc mniej więcej wiem, jak to działa, to naprawdę byłoby fajnie wiedzieć, że ty masz ten komfort, kupując pełnoprawny produkt, kiedy producent chce dbać o ciebie jako klienta. Zaczynasz mówić, przepraszam, mam problem z na przykład ustawieniami graficznymi, albo mój komputer zaczyna się ścinać po 15 minutach, czy mogłabym pani pomóc? I pani mówi, widzi pan, to bardzo dobre pytanie, dlatego że mamy już parę zgłoszonych przypadków i to są możliwe rozwiązania. Niech pan spróbuje tego, tego i tego. Wiesz, jak to podnosi wiarę w producenta? To aż serce człowiekowi
rośnie. Ale w drugą stronę podnosi serce, ale też kontakt na przykład z serwisem EA to może być przerażający dla wielu osób. I tam przecież internet jest pełen filmików.
Tak,
i zdjęć osób, którzy byli po prostu załatwieni. Ja pamiętam, nie chcę się chwalić, ale rozwiązałem problem gościa z Mass Effectem. Problem, którego on nie mógł załatwić ani na, nazwijmy, infolinii EA, ani infolinii BioWare. I to był problem, który nie pozwalał mu uruchomić gry. Po prostu, gra mu się cały czas blokowała przy tym, przy ładowaniu się tej Galaxy at War statystyk w menu i po prostu nie mógł tego przeskoczyć, a opcja wyłączenia tego autosprawdzania była wewnątrz gry, czyli jakby musiała się już gra załadować, żeby on to miał wyłączyć, a nie mógł wyłączyć, bo mu się nie ładowało. Ja mu tam zaprezentowałem najprostsze możliwe rozwiązanie właśnie, bo na Xboxie to miał. W ustawienia konsoli przełączenia się na kabel Ethernet i przez kabel Ethernet koniec końców facet mi musiał dziękować i właśnie napisał, że co prawda to było też niemiłe, ale napisał, że ja jestem random guy from forum that helped him when EA couldn't. I to są takie proste rzeczy, ale wiesz co, oprócz samej obsługi klienta, ja mam zawsze to pojęcie, jak mnie traktuje firma i jaka filozofia za nią stoi. Spójrz na CD Projekt, ja bym się czuł moralnie źle ze sobą, gdybym ja spiraczył Wiedźmina. Ja bym nie mógł sobie patrzeć w lustro, powiedzieć, że gram w tą rewelacyjną przygodę zrobioną przez firmę, która naprawdę mnie lubi i szanuje i tworzy gry takie, żeby ja się nie czuł przy nich debilem i ja bym miał ich okradać. Ja bym się czuł źle. Tak, ale jeżeli jest multimiliardowy Activision i ktoś spiraczył ich Call of Duty, a oni go nazywają przestępcą, to ja się zaczynam śmiać. Ja się zaczynam śmiać, bo wiem, co jest przestępstwo na świecie, a ten jeden koleś, który piraci Activision tam nie jest.
To znaczy, wiesz, w takiej przyzwoitości, to jeśli ktoś kradnie grę, no to ją kradnie i tego nie możemy...
Ale ona nie znika znikąd.
Okej, okay, rozumiem, tak, ale to jest mimo wszystko w pewien sposób kradzież, dlatego że no, mógł zyskać, nie zyskał. No to są ważkie tematy.
No wiem, studiuję prawo, więc...
Tak czy inaczej, właśnie jeśli mówimy o tej jakości produktu, ja na przykład mam kupione Knights of the Old Republic, mam je kupione... Nie pamiętam, ile wtedy kosztowały, chyba 79 i 100 zł, tak? O ile dobrze sobie przypominam. I wiesz, że nie czułem się źle, kiedy kupowałem te dwa pudełka, dlatego że chodzi o jakość gry. Jeśli ja dostaję grę, która jest emocjonalnie rozbudowana, która ma tak głębokie emocje różnych bohaterów, że ja po prostu odpływam kompletnie z całego świata i ja patrzę tylko w ten monitor i wiem, że niewiele książek jest mi w stanie zaprezentować podobne uczucia, jest mi w stanie dać, nie wiem, nie jestem w stanie doświadczyć takich rzeczy w większości słowa pisanego, to ja jestem szczęśliwy, że jestem w stanie mieć coś takiego, dlatego że to jest kawałek mnie. Ja się z tym wiążę w jakiś sposób i to jest produkt, który naprawdę do mnie może nie należy, ale jest tak jakby w jakiś sposób już ze mną złączony. Jak ktoś mi powie, słuchaj, pamiętasz jakąś dobrą grę, to ja powiem, tak, Knights of the Old Republic, słuchaj, stary, pod sam koniec. Jezus Maria. I właśnie to jest to, że jeśli dajesz dobrą grę, masz dobrą obsługę, to ludzie będą chcieli kupować. Mhm. Mimo, że nie będą mieli pieniędzy, to będą oszczędzać, będą ciułać, będą zaiwaniać do tej pracy, aż w końcu będą mieli tyle pieniędzy, żeby to kupić, dlatego że to się dla nich liczy. A jeśli dostajesz właśnie grę typu Mass Effect 3. Mm-hmm. Mass Effect 3 jest naprawdę słaby i żywienie się na tym, co stworzyła pierwsza i druga część, wyszło BioWare tylko i wyłącznie na gorsze i nie możemy tutaj tego ukrywać, że są jakieś czynniki łagodzące. I właśnie dlatego bardzo dużo ludzi spiraciło Mass Effecta 3. Do tej pory pamiętam jakąś statystykę, ile BioWare by mogło zarobić. Jak oni to opublikowali, to też miałem takie mogliście. No mogliście, gdybyście zrobili lepszą grę. Tak więc... To zawsze jest kwestia tego, w jaki sposób patrzymy na to z punktu widzenia gracza, z punktu widzenia korporacyjnego właśnie, kiedy pan siedzi za biurkiem i w Excelu zaczyna sobie kalkulować, ile firma musi zarobić w tym roku, żeby wyszła na plusie. Tak więc no to są zupełnie różne spojrzenia. Ten pan nie interesuje się, jak gra jest zbudowana, nie interesuje się tym, co w tej grze jest, po prostu interesuje się, w ilu kopiach się sprzeda. Natomiast my nie interesujemy się tym, czy dana firma ma 200 tysięcy zysku więcej, czy 200 tysięcy zysku mniej. My chcemy wiedzieć, że ta firma jest zdrowa w cudzysłowie i że produkuje dobre produkcje, bo wtedy jesteśmy zadowoleni i chcemy ją wspierać. Tak więc to jest zawsze to rozgraniczenie i niestety nie mamy tej siły przebicia. Po prostu jesteśmy zwykłymi graczami i pamiętam, kiedy Mass Effect 3 zyskiwał właśnie te, można powiedzieć, no, niepozytywne opinie, to BioWare robiło co mogło, żeby załagodzić reakcję ludzi, pisało to, powiedz, jak chciałbyś, żeby wyglądało zakończenie Mass Effecta 3. To było tak jakby, wiesz, próba załagodzenia tego, że już spaliła się stodoła, ale możemy wybudować nową, powiedz, jakbyś chciał, żeby wyglądała. Niektóre filmy w ogóle tego nie robią, tak więc czasami da się zwrócić uwagę na coś. Ja boję się tego, że Mass Effect 4 będzie na Frostbite na przykład.
Będzie,
ja
nie wiem, co ma to znaczyć. Będzie.
No wiem i właśnie tego się boję, bo nie wiem, co dostanę. Tak więc tyle. Nie
wiem, do czego
zmierzałem, ale...
Widzisz, tak. Mały, wiedziałem, że tak będzie, mały patent Sony, a ile burzy... Burzę w szklance! Więc... Konsole są czasem przerażające, czasem je kocham, czasem je uwielbiam. Gry też czasem doprowadzają mnie do szewskiej pasji, a czasem po prostu stają się tym światem, tym miejscem ucieczki i po prostu aż się chce wtedy je wspierać, więc co Sony zrobi z tym patentem, to zależy tylko od nich. Ja chcę im przypomnieć właśnie o filozofię, jaką oni sami stosowali, jaką sam ich szef mówił. Chcę pokazać, że są firmy, które mogą skutecznie wprowadzać politykę ignorowania piractwa, jak to robi CD Projekt Red i też dobrze na tym wychodzić. Mm-hmm. Więc czemu by tego nie spróbować teraz, tak? Tak, chłopaki? Pobudzę.
Ale to trzeba wiedzieć, że twój produkt jest jednak wart zakupu. Widocznie inne firmy mogą się trochę bać.
Ale to ich problem. Okej, no i tutaj kończy się nasz nietypowy podcast. Podcast, który, jak sami mówiliśmy, nie wiedzieliśmy dokąd dobrnie, ponieważ jakby samoczynnie pisząc ten temat z patentem, wiedzieliśmy, że popłyniemy w niezbadane rejony, gdzie dotarliśmy, nie wiem, statek się rozbił, wszyscy zatonęli, więc mamy nadzieję, że ten eksperyment się wam podobał. Tak, nie było z nami Pizona, ale Bizon powróci, tak jak i my powrócimy, prawdopodobnie już za tydzień, więc w tym momencie żegna się z wami Blady.
Oraz Odin i chciałem powiedzieć na sam koniec, and on that bombshell, good night. Wiem, to jest właśnie, to jest to, nie, że gdyby oni wiedzieli, gdyby oni sobie zdawali sprawę, ile tu jest humoru! Dlaczego?
Ile tu jest humoru?
Kupa! Dobrze.
Łapy.
W górę. Jadą. Teraz.
Podcast.
Dobra, to jest 127. Okej, no to ja robię wstępior.